Zaczynamy dyskusję o poważnym problemie, o pomaganiu bezdomnym, ludziom potrzebującym wsparcia, nie tylko bezdomnym właśnie, a o tym najwięcej wiedzą, jak to robić i z czym się przyjdzie mierzyć moi dzisiejsi goście. Zupę na wolności reprezentuje Joanna Drab-Pasierska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dariusz Dobrowolski, Towarzystwo Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Michał Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej MOPS we Wrocławiu.
Dobry wieczór.
I Paweł Trawka, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Na początek zapytałabym Państwa o to, jak wchodzicie w tę jesień. Już mamy jesień, już zrobiło się chłodniej i już ostatnie miesiące widać, że jest trudniej niż choćby rok temu. A co przed wami? Czego się spodziewacie, Joanna Pasierska? Wy co tydzień rozdajecie zupę na wolności, na Placu Wolności. Ta zupa będzie nadal, nie jest zagrożona. Będziecie mieli z czego ugotować?
No, tak,
i na czym?
Tak. Tak, no oczywiście zupa będzie na pewno i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieć z czego ugotować. Wchodzimy w jesień z dwoma termosami zupy ciepłej i pożywnej, z większą uwagą i koncentracją w ciągu tygodnia nad tym, żebyśmy w niedzielę mieli z czego ugotować.
No właśnie, ale jak zdobywacie te rzeczy? Jest trudniej w ostatnich miesiącach? Jest więcej ludzi, którzy przychodzą, potrzebują pomocy?
Tak, ludzi jest trochę więcej. Tak, z tygodnia na tydzień jest więcej. My nie prowadzimy jakichś statystyk dokładnych, ale widzimy to po ilości misek, które wydajemy i które nam schodzą na placu. Więc ludzi jest coraz więcej z tygodnia na tydzień.
300 tam jest osób? Przychodzi tak mniej
więcej? No tak, przeróżnie. 150-200 porcji wydajemy. Czasem udaje nam się wydać jeszcze dokładki, tudzież troszkę na wynos, jeżeli coś nam zostaje w termosach. Także ludzi jest więcej, aczkolwiek to nie są tylko osoby, powiem tak, nie zauważamy zasadniczo większej ilości osób w kryzysie bezdomności, natomiast zauważamy dużo więcej osób w potrzebie zjedzenia ciepłego posiłku bez nakładu finansowego. O, tak to ujmę.
Czyli to mogą być osoby, po prostu mieszkańcy Wrocławia.
Tak, to są osoby mieszkające, ale które jednak zdecydowały się przychodzić do nas w niedzielę i jeść z nami.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Prowadzicie jadłodajnie, prowadzicie łaźnie. Jak tam wyglądają te dni?
Pierwsza rzecz to, co dotyczy łaźni, czyli zmiana konfesji. Przeszliśmy z ubrań letnich na zimowe, już na zimowe. Te niby w ciągu dnia mamy 14-15 stopni, ale w nocy jest nawet i 2 stopnie. Niby na plusie, ale to jest przeszywające zimno. Dzisiaj rano, kiedy szedłem do pracy, widziałem właśnie w altance leży niedaleko nas przecież człowiek gdzieś tam otulony tym, co miał, tym, co zdobył, a potem przyjdzie do nas, ogrzeje się pod prysznicem i ubierze. Ubierze to, co mu wrocławianie przekażą. Więc to
macie co przekazywać? Macie w co ubierać te osoby bezdomne, potrzebujące?
Powiem tak, to każdego tygodnia jest 300 osób, które się wykąpią, tak? Czy 300 kąpieli. Więc nawet jeśli mamy dzisiaj, to jutro możemy nie mieć. Zawsze jest to potrzebne, zawsze świeża odzież, która się jeszcze nadaje. Sztruksowe spodnie, czy dżinsowe spodnie, kurtka. A marzenie, czyli dobre buty, to jest to, co potrzebujemy. No i plecaki, żebyśmy odeszli od tego wizerunku osoby bezdomnej z siatami podróżującej po naszym mieście. Odchodzimy od tego, wiele razy nam się to udaje. Ja jeżdżę z naszymi podopiecznymi tramwajami, ja ich spotykam w galeriach. Państwo nie wiedzą, że oni korzystają z naszych prysznicy, że się właśnie wykąpali, ogolili i mogą tam być po prostu.
Te rzeczy, które macie, to macie głównie od innych mieszkańców, którzy chcą pomagać,
tak? Od Polaków. Myślę, że taką formułę trzeba użyć. Na pewno po dzisiejszej audycji będziemy mieli już jutro kolejne dostawy, bo to tak działa. Pani redaktor, naprawdę to tak działa, że ja mówię w radiu, a koleżanka mówi, znowu coś mówiłeś w radiu, bo telefony się rozdzwaniają do naszego biura momentalnie. To jest fantastyczne, że tak jak przy zupie na wolności jest, że mówimy, potrzebujemy coś do kotła i się pojawia pęto kiełbasy, którą można na przykład włożyć do kotła albo po prostu w inny sposób spożytkować. Tak samo jest i tutaj. Za moment się pojawią fantastyczni ludzie, którzy na przykład nam wyślą z Rzeszowa karton skarpet z życzeniami wesołych świąt i jedną kartką i nic więcej.
Czekamy na karton skarpet, jeśli ktoś ma na zbyciu, to proszę bardzo. Oczywiście pęto kiełbasy też przyjmiemy, ale jeszcze o jadłodajnię chciałam zapytać prowadzoną przez...
Na jadłodajni to jest 500 posiłków, konstans. Naprawdę pewien konstans, ale to jest to, że to są naprawdę stali klienci, którzy czasami od lat trochę uzależnieni od tej formy pomocy. przychodzą. Natomiast my trochę inne programy rozwijamy, które wiemy, że będą bardziej potrzebne. Myślimy tutaj o programach dla seniorów i o indywidualnych formach pomocy, już nie takich zbiorowych. To jest takie troszeczkę przejście do innego wymiaru pomagania, jakby spotkania człowieka z człowiekiem i zauważenia jego bardziej konkretnych potrzeb. To się powolutku dzieje, chociaż widzimy tę masowość, która być może za moment będzie bardzo, bardzo potrzebna.
To jeszcze zajrzyjmy do schroniska brata Alberta na Bogdajna. Tak, to jest wasz główny punkt.
Tak, schronisko dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu przy ulicy Bogdajna. No, my w tej chwili zauważyliśmy taką obniżkę darów, bo no, oprócz tego, że kupujemy żywność i pozyskujemy z banku żywności, no to też gro tej żywności otrzymujemy ze sklepów.
Które nie muszą wyrzucać, prawda? I jeśli
tak,
nie wyrzucają, mogą wam przekazać.
Terminu, tą żywność mogą nam przekazać. I jak na przykład to w sezonie letnim zawsze przekazywanie żywności, po prostu była mniejsza produkcja, prawda, ludzie na wakacjach są, także mniej żeśmy otrzymywali, ale zawsze to się, powiedzmy, ta ilość żywności zwiększała w miesiącu, już od miesiąca września. W tej chwili obserwujemy, że no, tej żywności mamy no, bardzo mało, zdecydowanie mało niż chociażby w poprzednim roku.
Mało, także bo tutaj jest mniej darczyńców, czy...
To znaczy, no sklepy no tak przekazywały, no powiedzmy ileś tam kilogramów, na przykład 20 kilogramów wędlin, czy tam powiedzmy mięsa, kurczaków i tak dalej. No to w tej chwili praktycznie z tego asortymentu, na którym bazujemy, gotując powiedzmy zupy, czy robiąc drugie dania, no po prostu dostajemy no praktycznie bardzo niewiele. To
może. Czyli może te sklepy też już zaczęły oszczędzać, tak?
To znaczy, no, dzieje się tak, że no, sklepy też jakby robią na pograniczu, powiedzmy, terminu tą obniżkę cen, te 30%. No i też, no, też dużo osób uboższych, powiedzmy, no, korzysta z tej oferty, no i po prostu my dostajemy mniej tego towaru. Nie?
To
a zbliża się ten okres taki właśnie, że bo za chwilę zaczniemy gotować zupę, bo zawsze w tym sezonie jesienno-zimowym przygotowujemy posiłki też dla naszej noclegowni mieszczącej się przy ulicy Małachowskiego 15. No więc jest...
Za chwilę też ruszy ogrzewalnia, tak?
Za chwilę, tak.
A kiedy ma być otwarta?
Od października ruszy już ogrzewalnia, także...
I ogrzewalnie przy Gajowickiej, tam też koło setki osób.
Znaczy, no standardy mówią tak około 50 osób.
A zdarzały się setka.
Tak, no nawet więcej. Tam pamiętam, że było nawet około 130 osób.
To jeszcze z nami jest pan Michał Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej MOPS we Wrocławiu. Z perspektywy Urzędu Miejskiego, jak wygląda to pomaganie właśnie, jak wyglądają potrzeby, jak wygląda wasz budżet? Czy pan widzi to, że ten budżet wam wystarcza na to, co byście chcieli, co musicie zrobić?
Jeżeli chodzi o ten rok, to na pewno pieniędzy na pomaganie nie zabraknie. Jeżeli chodzi o rok przyszły, no to wiemy dobrze, że ten budżet będzie miejski, będzie trudny. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej też będzie trudny, ale będziemy robić wszystko i też spotykamy się w różnych gronach i dyskutujemy na ten temat. Staramy się znajdować rozwiązania, żeby na pomaganie pieniędzy nie zabrakło. A w tej chwili przygotowujemy się do zimy, tak jak przygotowuje się instytucja. Zlecamy zadania z zakresu pomocy społecznej, tak jak właśnie ogrzewalnia, tak jak planowane uruchomienie znowu streetbusa, jak to co roku
kiedy
się odbywa.
Kiedy streetbus ruszy na ulicę?
Streetbus powinien ruszyć od początku listopada. I w tym samym czasie też planujemy rozpoczęcie patroli pracowników socjalnych i strażników miejskich w miejscach przebywania osób w kryzysie bezdomności, czyli to też takie zabezpieczenie dodatkowe, gdzie nasi pracownicy wraz z strażnikami miejskimi odwiedzają takie miejsca, dostarczają tam też posiłki samopogrzewające się, folie termiczne i inne artykuły wspomagające przetrwanie w takich miejscach, także zachęcają do skorzystania z ogrzewalni, z noclegowni.
Czy wiadomo, ile we Wrocławiu jest osób takich potrzebujących, bez dachu nad głową, potrzebujących pomocy?
W tej chwili mamy zdiagnozowane, że jest to około 900 osób w całym Wrocławiu, które mierzy się z kryzysem bezdomności.
I Anna Pasierska ma jakieś odrębne zdanie na ten temat?
Znaczy, wydaje mi się, że dużo więcej, aczkolwiek tutaj pan zaznaczył, że to są osoby, które są gdzieś tam spisane, zanotowane, zdiagnozowane.
A pewnie jest gro takich,
ale to są osoby, których... poza placówką, tak? Te 900 osób. Czy
to są
łącznie?
Wszystko poza placówką.
Poza placówką. Mhm.
Te, które nie są w żadnych domach, tylko po prostu gdzieś tam na ulicach, tak? Gdzieś tam na ogródkach działkowych. Te, pan widzi też z perspektywy Urzędu Miejskiego, że tych środków, które można rozdzielać, jest mniej? Już mniej?
Znaczy, ja tutaj się nie wypowiem w imieniu Urzędu Miejskiego, bo ja reprezentuję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Tak.
No, tak jak powiedziałem, no, na ten moment mamy środki zabezpieczone w budżecie tak, jak były zaplanowane na rok bieżący. Tutaj
A ten bank żywności, do którego przyjeżdżają organizacje i tam mogą się zasilić swoje magazyny, że tak powiem? Jak to wygląda?
To, co dzisiaj już usłyszeliśmy tego wieczoru, to jest to, że rzeczywiście wyraźnie widzimy spadek żywności, która trafia do nas ze sklepów. Dotyczy to również Banku Żywności, akurat nie ta nasza współpraca z Towarzystwa i Banku Żywności jest bardzo bliska, więc jakby się znamy i rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Wiele rzeczy na to wpływa, między innymi to, że niedawno została wprowadzona taka oferta w sklepach wykupienia paczki, w której nie wiemy co jest, z żywnością, której termin się kończy. W momencie wprowadzenia takiej paczki,
klient jest, może
klient,
wykupić
coś takiego. Wykupuje, korzystają z tego między innymi studenci, wiele osób i relatywnie przez to, na przykład nasi wolontariusze, którzy codziennie do tej pory przyjeżdżali do jednego ze sklepów, odbierając żywność, mają takie dni, że przyjeżdżają i nie ma co odebrać.
Ale bardzo studenci konkretnie. W sensie jakim, że studenci to zabierają?
Studenci, znaczy klienci kupują.
Aha,
tak?
Kupują, to
dajemy kilkanaście złotych, dostajemy paczkę, tak. Ona może mieć wartość 8, 12, 60 zł, zależy co się trafi, po prostu zależy to, co pakował do tej paczki. Kiedyś ta żywność, jeszcze nie tak dawno, właśnie mogła trafić do instytucji, które przejmowały, które współpracowały z konkretnym sklepem. Te instytucje prawdopodobnie nie wyczerpywały całego wachlarza możliwości sklepów, bo też nasze organizacje są ograniczone i dostępnością wolontariuszy i to jest bardzo pracochłonne. My tak naprawdę mieliśmy tylko jeden zespół, który dzień w dzień był w stanie odbierać tego typu żywność, więc jakby tworząc sieć, która działa we wszystkich sklepach, no sklepy sobie ułatwiły. Natomiast my realnie mamy konkretny spadek tego asortymentu, tych produktów.
Ja widzę tutaj kilka przyczyn takiej sytuacji, ponieważ wiemy o tym, że czasy zrobiły się trudne. Producenci żywności zawsze dysponowali jakąś tam nadprodukcją, która też mogła być rozdysponowana w różny sposób. Teraz ta nadprodukcja jest zminimalizowana. Sklepy zamawiają też mniejszą liczbę towaru ze względu na to, że mniej się sprzedaje i jest większe ryzyko utraty wartości tego towaru. W związku z tym tutaj też jest kolejne źródło trochę ograniczone, no ale też mamy zwiększoną konkurencję organizacji, które o tą żywność ubiegają się, tak, bo jest ich znacząco więcej. Musimy też mieć na uwadze to, że mamy teraz wielu gości z Ukrainy i powstało i przybyło do nas wiele organizacji, które też dla nich pozyskują tą żywność i to też powoduje.
To też jest bardzo konkretne tak. Zmiany po prostu w rynku i w ilości konsumentów najzwyczajniej w świecie. Jest nas więcej.
W jakich nastrojach wchodzicie właśnie w te miesiące? Zupa na wolności, no trochę Joanna Pasierska powiedziałaś trochę, że zupa będzie, nie zabraknie, tak? Ale to zdobywanie tych produktów do tej zupy, to jak spodziewasz się, że jak to może wyglądać?
Znaczy wygląda to coraz ciężej, to może znaczy tak, nasza Justynka, dietetyczka, która przelicza nam składniki, układa przepisy, coraz więcej musi się nagimnastykować nad przepisami, żeby one były pożywne, a jednak wkład do garnków dość tani, bo jest problem po prostu ze składnikami ze względu na cenę. My jesteśmy takim kolektywem społecznym, więc główny wsad do garków na gotowanie, do kanapek, które rozdajemy, pochodzi od wolontariuszy. To są różni ludzie, ale jednak, znaczy powiem tak, przed pandemią na tą ilość zupy, którą gotujemy, wkład do garka na taką naprawdę dobrą, pożywną zupę kosztował nas około 250-300 zł. Teraz takie 400-500 zł
jeszcze
to jest taki...
Prawie.
I to jest taki naprawdę taka tańsza zupa. No w miarę staramy się, żeby była pożywna, gęsta, ale tańsza, więc to naprawdę jest dużo. No więc tak staramy się, na razie nie jest źle, dajemy radę i mamy nadzieję, że będzie nam się to dalej udawać, aczkolwiek odczuwamy to, że już musimy czasem weryfikować te przepisy i a jednak istotą zupy, takim założeniem naszym, że gotujemy takie zupy pożywne i smaczne, takie domowe zupy, więc to troszkę sobie musimy
trochę
z tym poradzić.
Powiedzieliśmy o tym, że jest więcej tych, którzy potrzebują pomocy, bo poza tymi, którzy mieszkają we Wrocławiu, gdzieś przebywają we Wrocławiu i przyjeżdżają do Wrocławia, to jeszcze przyjechało jednak kilka tysięcy osób z Ukrainy. I przypominam sobie ten moment, kiedy na dworcu, przy dworcu tam były te namioty i tam były wydawane darmowe posiłki. Ile tych posiłków tam schodziło?
To zadanie realizował Wrocławskie Centrum Rozwoju
Michał Szydłowski.
Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i w szczytowym okresie wydawaliśmy po 9 tysięcy posiłków w ciągu doby i to codziennie, niezależnie od ilości
przyjeżdżających. O czym to świadczyło właśnie, że to 9 tysięcy tych posiłków, tyle
szło? Świadczyło
to
o tym, że zapotrzebowanie na taką pomoc jest. Myślę, że też pewna anonimowość, która towarzyszyła wydawaniu tym posiłku, bo tam nie było to w żaden sposób ewidencjonowane, komu ten posiłek jest wydawany i kto go przyjmuje, sprzyjała temu, żeby jednak po taką pomoc sięgnąć.
Właśnie trochę też jest tak, że tych punktów pomocowych jest sporo, bo tu noclegownia, tam jadłodajnia, tam gdzieś zupa na wolności, tutaj jeszcze dworzec był. Czasoprzestrzeń, gdzie mnóstwo ludzi ustawia się po pomoc. I też pamiętam na początku wojny tam te półki były pełne, a całkiem niedawno, kiedy tam byłam, no to tam pustawo rzeczywiście było. No i to jest tak, że jak to zorganizować, żeby to było sprawiedliwe? Czy da się sprawiedliwie?
Trudno powiedzieć, czy da się to sprawiedliwie rozdzielić. Nie mamy jeszcze na to pomysłu. Planujemy spotkanie jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się dystrybucją posiłków czy żywności dla mieszkańców Wrocławia, żeby w jakiś sposób ten system stworzyć, uchwycić tak, żeby ta żywność była wydawana efektywnie, ponieważ jest jej coraz mniej. Jest też potrzeba tego, żeby trafiała do najbardziej potrzebujących.
No właśnie, jak ocenić to, kto jest najbardziej potrzebujący? Dariusz Dobrowolski, pan ma ogromne doświadczenie w tym.
No to jest trudne pytanie, jak ocenić.
No bo przychodzi do człowiek nas, i mówi, tak, że jest ziębnięty i głodny.
Tak, jak przychodzą do nas, kiedyś przed pandemią, to bardzo dużo osób do nas przychodziło i korzystało z posiłków, takie jak śniadanie, obiady czy kolacje. I my w tamtym okresie wydawaliśmy no między 40 a 60 posiłków dodatkowo dla osób przychodzących
poza tymi, którzy mieszkają u was.
Tak. W okresie pandemii tych osób no przychodziło znacznie mniej. Te wydawanie posiłku no to polegało na tym, że dostawali ten posiłek na wynos, prawda? Także nie mogły jakby skorzystać u nas na miejscu. Chyba że powiedzmy w sezonie letnim, gdzie mogliby skorzystać z letniej stołówki, prawda? Czyli na zewnątrz sobie usiąść na letniej stołówce i tam zjeść posiłek.
Tak, ale jak te skromne, czy czasem może bardzo hojne dary rozdzielać, żeby to było sprawiedliwe?
Z tą sprawiedliwością to po pierwsze musimy sobie najpierw zgodnić, co to jest sprawiedliwość. To jest na pewno nieporówno. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce zupę, na przykład do jadłodajni Caritas, to nie ma opcji, że tej zupy nie dostanie.
Nie pytacie powiedzmy się go, ile zup już zjadł, tak?
Powiedzmy sobie szczerze, zupa Caritas to jest zupa, która ma być dawką kaloryczną, ma być do tego kromka chleba. I jeżeli ktoś jej potrzebuje, to po nią przyjdzie. Ale jeżeli jej nie potrzebuje, będzie szukał innej formy zaspokojenia tej najbardziej podstawowej potrzeby tutaj, oprócz tego, żeby było bezpieczeństwa, czyli nie być głodnym. To jest naprawdę dla ludzi głodnych. I tutaj nie ma opcji, że będziemy rozróżniać, nie rozróżniać. Jest nawet ktoś nietrzeźwy, ale nie awanturujący się. To zupę musi dostać, bo to też mu jest potrzebne. Być może to będzie mu nawet wyratowało w jakiś sposób zdrowie, a nawet życie, kiedy przyjdzie zima. To są ważne rzeczy, bardzo, bardzo podstawowe i tu nie możemy rozróżnić, bo się nie da. I nawet jeżeli ktoś do nas przyjedzie, za przeproszeniem, samochodem takim czy innym, też zupę dostanie. Nie będziemy go pytać, dlaczego potrzebuje. Po prostu potrzebuje zupy na ten dzień, jest głodny. i on dostanie.
Caritas poza posiłkami też jeszcze macie taki pomysł, żeby karty wydawać, tak?
Wydajemy w tym momencie karty przedpłacone dla naszych uciekinierów z Ukrainy. To jest bardzo istotna kwestia. Powstał we Wrocławiu na Katedralnej 7 punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy. Tam na zapisy, żeby nie tworzyć znowu kolejek, żeby nie marnować czasu tych ludzi, wydawane są takie karty. Te karty nam się co jakiś czas kończą, musimy je dokupywać. Na szczęście są sponsorzy, dobrzy ludzie, tacy jak słuchacze Radia Wrocław, którzy nam dofundowują co jakiś czas te karty i możemy je dokupić, ale to jest bardzo konkretna pomoc, bo ktoś przyjdzie. Mówiliśmy o czasoprzestrzeni czy w inne miejsce. I weźmie mąkę, weźmie sobie cukier, olej, fajne różne rzeczy, tylko że nie będzie miał ani pieczywa, ani nabiału, ani świeżych owoców. Ta karta to jest karta, która myślę, że uzupełnia pewne rzeczy. To nie jest jakaś wielka kwota, to jest 50 zł na osobę, tak?
Tak.
Ale za to już, jeżeli rodzina jest większa, to można już coś za to kupić. Karta ma wykluczenia, to jest istotne. Nie kupimy za nim ani tytoniu, ani alkoholu, tylko to, co jest najbardziej potrzebne.
A taka pomoc międzynarodowa, miałam okazję być na takim spotkaniu z organizacją z Tajwanu, zdaje się, w czasoprzestrzeni, nie wiem, czy słyszeliście Państwo, i oni rozdali 1000 kart prawie, 1000 zł.
To był, narobili mnóstwo kłopotów, tak? I to jest zawsze to jest
ale
trudność,
dlaczego
tak?
Właśnie? Tak.
Bo widzieliśmy to w Lublinie.
Jednorazowa,
to jest raz, podamy, pokażemy się i pójdziemy. W Lublinie dochodziło do rękoczynów, tak? Ludzie się po prostu bili o te karty, przyjeżdżali specjalnie tylko po te karty z Ukrainy, potem wracali, tak? Były takie sytuacje i to jest trudny moment. Jeżeli się nie ma pomysłu, to się robi jakąś fajną akcję. No super i szlachetnie, fantastycznie, generalnie.
To znaczy, ja
tylko fajnie
sobie...
jest z kimś porozmawiać, kto wie, jak takie rzeczy się robi. Mieliśmy organizację Once Hotel Kitchen, która rozmawiała bardzo konkretnie i długo z różnymi instytucjami, szukając rozwiązań, na przykład długotrwałe rozmowy dotyczące przejęcia żywienia na dworcu. Ostatecznie do tego nie doszło, za to pojawiło się żywienie w czasoprzestrzeni.
Chyba, tak?
Oni żywili na przykład w Przemyślu, w Krakowie, w wielu innych miejscach wydawali tę żywność przez cały ten najtrudniejszy moment, marzec, kwiecień, maj, we Wrocławiu chyba nawet do końca września, tak, na czasoprzestrzeni te posiłki przez nich fundowane, bo to jest organizacja, która całkowicie jakby wspiera, no i mają pomysł i rozmawiają, to jest zawsze istotne, bo można przyjść i po prostu dać, tak? Tylko pytanie, czy to będzie sprawiedliwe, wracając
też
do tego, czy
się inne organizacje międzynarodowe, takie jako UNHCR czy Fundacja Save the Children, które
właśnie
też...
Właśnie z tym UNHCR pojawiło się biuro, tak?
Tak?
I w tym biurze...
Na ulicy Bogusławskiego było biuro, które...
Już nie ma tego biura?
To biuro zostało zlikwidowane, ponieważ skończyła się tam okres wynajmu tego biura. Teraz ta organizacja poszukuje nowej lokalizacji we Wrocławiu, ale ta pomoc też się trochę zmieni, bo do tej pory były to dwie formy pomocy, tak zwany Blue Point, to znaczy miejsce, w którym to jest pomoc przeznaczona przede wszystkim dla uchodźców z Ukrainy. Mogły się osoby zgłosić, poinformować o swoich problemach, otrzymywały pełną informację, gdzie można skorzystać z jakiej pomocy we Wrocławiu i udać się do specjalistów z pokierowania stamtąd. A druga pomoc to były bezpośrednie transfery finansowe i tam przez okres trzech miesięcy rodziny
tak.
Otrzymywała 600 zł.
Tam. I te wypłaty rzeczywiście szły? Bo ja znam takie rodziny z Ukrainy, które tam złożyły te wnioski, ale nie doczekały się jakoś.
Bo te transfery szły też z pewnym opóźnieniem. Tutaj też trudno oczekiwać, że to pójdzie szybko, skoro to jest organizacja międzynarodowa. Tutaj te bazy danych też są międzynarodowe, bo pomoc świadczona jest nie tylko w Polsce. Tam jest to wszystko weryfikowane, czy ta osoba raz skorzystała, czy kilkukrotnie, więc zdarzały się opóźnienia, ale wiemy o tym, że ta pomoc była faktycznie realizowana.
Ja nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale czy zauważacie to, że właśnie gdzieś tam pojawiły się takie antagonizmy w związku z tym, że jakaś część pomocy jest kierowana do uchodźców wojennych, a tutaj nasi potrzebujący mówią, że a my też chcemy, a my nie dostajemy. Joanna Drab-Pasierska.
Tak. U nas na placu to pojawia się dość często. Znaczy nie zauważamy jakiejś większej ilości osób, nie wiem czy z Ukrainy, ale ogólnie ze wschodu niż przed wojną. Przychodziły wtedy osoby, nazwijmy to rosyjskojęzyczne. Nieduża grupa, ale przychodziły, teraz też przychodzi. Może troszeczkę więcej, naprawdę, ale nie jest to jakieś bardzo zauważalne póki co, czy może w ogóle nie będzie. Natomiast jak pojawia się język ukraiński, rosyjski, to tam z tej naszej grupy osób pojawiają się takie głosy, dezaprobaty i niechęci, aczkolwiek no, u nas na placu jest jednak w dużej mierze stała grupa osób przychodzących. Przychodzą nowe osoby, ale przychodzą stali bywalcy, troszkę już ich znamy przez te prawie 5 lat, więc jakoś zawsze udaje nam się to załagodzić, porozmawiać. Jest nas też duża grupa, my tam jesteśmy na tym placu po to, nie tylko żeby wydać tą zupę, kanapki, herbatę, kawę, ale dużo też rozmawiamy, takie jest założenie zupy. Razem jemy, razem rozmawiamy, więc troszkę znamy. Nigdy nie zaostrzył się ten konflikt jakoś bardzo, aczkolwiek pojawiają się takie głosy, także są zauważalne. Tak.
Był taki moment, kiedy mieszkaniowo pojawiało się jakieś różne propozycje dla właśnie uchodźców. Taki nadal jeszcze funkcjonują, bo już akademiki, do których
akademiki
tymczasowo...
Akademiki, z tego co mi wiadomo, już zaczynają się powoli zwijać, ale pozostaje cały czas ośrodek na Grochowej, który jest prowadzony tutaj przez Towarzystwo
Tam Brata są Alberta. Klasy przerobione na takie miejsca
do spania. Tak, i z tego nie możemy zrezygnować, bo jest cały czas grono osób z Ukrainy, które nie są w stanie sobie zapewnić dachu nad głową we własnym zakresie.
Na Kili Skłodowskiej, też w akademiku, tam są miejsca.
No i na Gwarnej.
I na Gwarnej.
Nie ma tych wielkich sal, nie ma takich potrzeb, żeby były wielkie
tak
sale.
Tak jak na początku, jak chociażby
tak,
orbita.
Tak jak na początku. Jak
na
orbita,
razie nie,
tak.
Ale też jak słusznie tutaj zauważyliśmy, na początku nadchodzi zima i nie wiemy, co się zimą zdarzy. Bo też wiemy, że wewnętrzne relokacje na Ukrainie postąpiły tak, że z wschodu kraju na zachód wiele osób się przemieściło. Tam te warunki akomodacji też nie są jakieś wybitne. Wiemy, że powstało wiele osiedli takich kontenerowych, które są słabo przygotowane do okresu zimowego i niestety musimy się liczyć z tym, że jednak będziemy mieć kolejną falę migracyjną.
Dlatego być może tak teraz jest ten moment, w którym musimy bardzo mocno pomyśleć o tym, żeby wspierać Ukraińców na Ukrainie. Te antagonizmy, one się pojawiają. Ja podjeżdżam samochodem z napisem misja zupa, się pytają ludzie, a to dla Ukraińców, tak? No ja się tłumaczę, że misja zupa jest jak najbardziej dla naszych bezdomnych. Tak? My otwieramy, jakby uruchamiamy program Rodzina Rodzinie. On zadziałał fantastycznie w Syrii, gdzie właśnie rodziny z Polski w jakimś sensie utrzymywały, pozwalały na nowo wystartować rodziną właśnie w Syrii. Teraz ten sam program chcemy zaszczepić na Ukrainie, żeby te rodziny, mamy z dziećmi, których ojcowie zginęli albo zostali ciężko ranni na przykład w czasie wojny, żeby tam mieli wsparcie, bo to jest istotne, żeby wielu Ukraińców zostało tam, żeby odbudowywali swój kraj.
No to wszystko też zależy od tego, co się wydarzy tak naprawdę.
Dokładnie tak, ale to jakby wzmacnia i motywację do obrony, i motywację do tego, żeby wracać, żeby odbudowywać, żeby troszczyć się o Ukrainę, żebyśmy mogli tak naprawdę efektywniej pomagać, bo pomoc przekazana tam bardziej pomoże niż tutaj.
No, ale musimy też myśleć o tym, co dzieje się u nas. Jednak mimo wszystko populacja, liczba osób pochodzenia ukraińskiego we Wrocławiu się podwoiła w tym czasie wojennym.
To ile teraz? Bo tam mówiło się o 100 tysiącach.
Różne szacunki, różnie mówią, między 80 a 120 tysięcy mniej więcej przybyło, a mieliśmy przedtem około 100 tysięczną diasporę ukraińską, więc i tak to była spora rzesza ludzi. I tak musimy ze względu na to podjąć działania celem integrowania tej społeczności.
No bo też prawda jest taka, że część tych osób przyjeżdżających, one sobie świetnie radzą i wynajmują i pracują.
Ależ oczywiście, co nie zmienia faktu, że też są narażone na różnego rodzaju przykre incydenty związane z tym, że są pochodzenia ukraińskiego. Wydaje mi się, że działania edukacyjne i też dbanie o to, żeby jednak pomoc trafiała w jednakowym stopniu i do obywateli Ukrainy, i do obywateli Polski, żeby nikt nie był różnicowany i faworyzowany, jest kluczem do tego, żeby jednak te osoby się jakoś aklimatyzowały tutaj, a nie ukrywajmy, że jest to też potrzebna siła nam, chociażby biorąc pod uwagę to, że stopa bezrobocia we Wrocławiu, mimo sytuacji kryzysowej, ciągle oscyluje wokół 2%, co jest znacząco poniżej jakiegoś takiego zdrowego poziomu.
Sklep socjalny, o tym też chciałabym, żebyśmy wspomnieli. W Legnicy taki jest, we Wrocławiu przydałby się?
No i na pewno by się przydał i wielu seniorów, myślę, że wrocławskich skorzystałoby z czegoś takiego. Wielu ubogich, którzy mieszkają na przykład, mimo że mają domy, są domni, to przychodzą do nas do łaźni, tak? Bo są ubodzy, mieszkają w takich częściach Wrocławia, gdzie nie ma łazienki, albo jest łazienka jak w jednym z seriali na korytarzach i wolą po prostu przyjść do nas. Wydaje im się to jakby bardziej sanitarne i oni by z tego skorzystali. My też takich seniorów jakby wspierając, mówiliśmy o tych kartach przedpłaconych, myślę, że tutaj też by się fantastycznie sprawdziło rozszerzenie takiej możliwości skorzystania z taniej żywności.
Ale będzie taki sklep? Czy we Wrocławiu jest
Są plany otwarcia takiego sklepu i prace są już mocno zaawansowane i liczymy, że wkrótce taki sklep zostanie również we Wrocławiu.
A lodówki jeszcze działają?
Działają. Lodówki działają, działają prężnie i lodówki,
które inicjatywa dość, działająca, rzeczywiście.
Tak, to
kolejne lodówki powstają też.
Fundacja Weź Pomóż.
Dokładnie tak.
I oni też zresztą wydają, Jan Piątek, on wydaje żywność na Poznańskiej z tego magazynu. Widziałam go w akcji, widziałam jak jeździ od sklepu do sklepu o godzinie 22 jeszcze do jakiejś piekarni wpadał, bo tam właśnie miał pieczywo, ciastka, ciasteczka, nawet całkiem niezłe.
Tutaj też trzeba zauważyć, o czym tak. mówił tutaj pan Paweł, że World Center Kitchen został wcielony teraz w Fundację Weź Pomóż w związku z zakończeniem finansowania przez właśnie World Center Kitchen. Cały ten personel przeniósł się tam na Poznańską i tam też będą świadczyć taką pomoc żywnościową.
No to jest kolejne miejsce, gdzie można ewentualnie po tą pomoc pójść. Teraz dochodzimy do etapu rachunków. No i rachunki w Domu Towarzystwa Świętego Brata Alberta. Dariusz Dobrowolski, jak pan myśli o tych rachunkach, które teraz już musicie opłacać, a które być może za chwilę się pojawią, to czego pan się spodziewa?
To znaczy, no na razie te rachunki jakby się nie zmieniają.
Są po staremu jeszcze,
bo
tak? Jest,
tak, bo my jesteśmy organizacją no, wrażliwą, prawda? Także mamy też zapewnienie do roku 2024 bodajże.
Że te rachunki jeśli prąd jakby, wzrośnie,
bo tak,
to
bo my,
u was nie
my
wzrośnie,
używamy szczególnie
ale do
gaz.
Pewnego poziomu, mhm. tak?
Tak,
to,
tak?
To jest, to zależy od zużycia
tak.
też.
No my używamy akurat w schronisku przy ulicy Bogodajna we Wrocławiu. Naszym takim głównym, taką główną energią to jest gaz, bo tym gazem ogrzewamy wodę i ogrzewamy budynek. I tutaj no na razie rachunki są na tym samym poziomie jak sprzed wybuchem wojny.
No to jaką się wam daje szansa? Jaką macie temperaturę?
Znaczy temperatura to tak 20-21 stopni.
Będziecie obniżać?
Nie. Dlaczego mielibyśmy obniżać?
No pani minister środowiska mówiła o 17. W urzędach będzie 18, 8. Tak? W Wałbrzychu 18.
To znaczy
18.
Nie, no tutaj mamy też... Tu mamy też dużo osób.
A Urząd Miejski we Wrocławiu?
Z tego co wiem, nie było jeszcze tutaj żadnej deklaracji, ale zgodnie z tym, co mówił pan prezydent przy okazji
pokazywania rachunku właśnie.
Też przetargu na zakup energii elektrycznej przez Grupę Zakupową Wrocławską, że będą kroki podejmowane celem zaoszczędzenia tej energii.
18 stopni to tak większość urzędów już deklaruje.
Ale
Caritas?
To niemożliwe do utrzymania.
No, my nie deklarujemy.
Nie.
My deklarujemy.
Urzędów,
znaczy my jako tak.
Powiedziałam urzędów, tak.
W takich miejscach jak specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieciaków z niepełnosprawnością, gdzie są sale rehabilitacyjne, rewalidacja, nauczanie dla dzieci z niepełnosprawnością, nie można obniżyć temperatury. W warsztacie terapii zajęciowej, gdzie są osoby z niepełnosprawnością, nie obniżymy temperatury.
To zależy,
w domu
ile
opieki.
Było. Jeśli było 26, to może trochę za dużo.
No to nie. Tam są racjonalne ilości, ale to oznacza, że te rachunki, jeżeli będą srogie, to my to mocno odczujemy. Jest
ale na
jest
razie
pewna
to wszystko
obawa.
Jest jeszcze w takiej
nie wiemy, czekamy. Tak?
Jest
to przed nami. Troszkę się martwimy. Fajnie, że w paru miejscach udało nam się zrobić termomodernizację. Mamy jakieś tam pompy ciepła w Małkowicach, które efektywnie już nam obniżyły do tej pory rachunki jakby rok do roku przed i po. No ale przyszłość, taki budynek jak w Dobroszycach, potężna budowla, która od ładnych kilku lat czeka na termomodernizację i środki są wstrzymywane, co roku są wstrzymywane. Projekt został rozpatrzony oczywiście pozytywnie, ale wciąż środków nie ma i to nie jest kwestia 2-3-5 milionów, tylko taki remont to są środki na kilkadziesiąt milionów, dlatego że budynek jest i zabytkowy i piękny
no
i
tak,
ma fantastyczny dach, a to już jest ogromny koszt, a tam jest i dzieciaki, i dorośli, i wszyscy z niepełnosprawnościami. Piękna rzecz, wartościowa, która czeka. Czeka na dobrego człowieka, który się zlituje w końcu i powie, zróbcie to, bo szkoda i obiektu, ale przede wszystkim tych ludzi i tego waszego dzieła.
Zupa na wolności.
Zupa na wolności temperatury ma takie, jakie da matka natura, albo Pan Bóg.
Właśnie, czyli liczymy na łagodną zimę.
Tak, liczymy na łagodną zimę. Dla nas, jeżeli chodzi o koszty, to poza tymi kosztami, że tak powiem, produktów spożywczych, różnicę robi koszt chemii gospodarczej, koszt paliwa, bo my gotujemy w pewnej części miasta i zawozimy zupę na plac naszymi prywatnymi autami, więc to też no, tego typu koszty są dla nas istotne i na nie zwracamy uwagę.
Świetlice ciepła to dzisiaj pomysł przedstawiony przez wrocławską Lewicę, podobnie jak wcześniej to przedstawił prezydent Wałbrzycha. W Wałbrzychu ma być 26, zdaje się, takich miejsc, gdzie nie tylko bezdomni, ale także mieszkańcy, których nie stać będzie na ogrzanie swoich mieszkań, będą w ciągu dnia mogły przyjść i się ogrzać. Takie świetlice ciepła waszym zdaniem będą potrzebne, będą wykorzystywane przez mieszkańców? Dariusz Dobrowolski?
No tak, z pewnością tak. Tak, tak. U nas rozpocznie funkcjonowanie od października ogrzewalnia. Z tym, że tam no, ogrzewalnia jest całodobowa.
No, ale też ograniczona liczba tam miejsc.
Tam jest ograniczona liczba miejsc, a tutaj jednak takie miejsca, gdzie będzie można wejść, prawda, i niczego się nie bać. No panowie, czy osoby bezdomne no, radzą sobie w taki sposób, że wchodzą po prostu do sklepów wielkogabarytowych, prawda?
I tam są i tam sobie funkcjonują. I tam są przeganiani.
To znaczy nie, może nie przeganiani, bo dużo jednak osób jednak dba o wygląd, prawda? I trudno rozróżnić osobę no, bezdomną od osoby domnej. Także,
czyli
także
to tutaj, może być taki apacz.
A nawet nieraz jest zupełnie odwrotnie, bo no, panowie jednak dbają o, no
ja
i o czystość.
To jest taki stereotyp też osoby bezdomnej, także, jako zaniedbanego
się widzę, czasem bywam, na dworcu no, i jednak widzę, że na dworcu głównym we Wrocławiu na przykład.
Że on, oczywiście, że takie miejsca moim zdaniem są potrzebne. Ludzie grzeją się wszędzie. Grzeją się na dworcach, grzeją się w sklepach, grzeją się do nas, do kamienicy w rynku, w której pracuję, przychodzą na dole. No, grzeją się wszędzie, bo jest im zimno po prostu. No. Część osób dba o higienę i w życiu większość ludzi, mijając ich, nie wie, że to są osoby w kryzysie. Część osób no, z różnych przyczyn jest na bakier z higieną, no i tacy faktycznie gdzieś tam są wypraszani. Więc ja uważam, że na ten czas zimowy każde miejsce, gdzie ktoś na chwilę może się ogrzać i w dodatku jest to miejsce w jakiś tam sposób bezpieczne dla tej osoby, jest potrzebne.
To jeszcze na podsumowanie, w takim razie taką rundkę zrobimy. Paweł Trawka, Caritas. Jakie będą te najbliższe miesiące? Czego możemy się spodziewać?
Ja myślę, że możemy się spodziewać tego, że się jeszcze mocniej zmobilizujemy. I to jest fantastyczne, bo to widzimy, że w takich
momentach... To takie momentach... jest życzenie, rozumiem.
Nie, to nie jest życzenie, to jest prawie, że pewność. Jakby widzę, co się działo w momencie, kiedy zaczęła nam się pandemia, kiedy rozpoczęła się wojna i teraz w momencie, kiedy będziemy mieli taką sytuację, że będzie krucho z różnymi rzeczami, to będą ludzie, którzy będą się chcieli podzielić, bo wiedzą, że jeszcze mają i jeszcze mogą, a są tacy, którzy nie mają i potrzebują.
Michał Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej MOPS.
Czy MOPS czeka na pewno okres wzmożonej mobilizacji też, żeby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących i zadbać o ich potrzeby, więc na pewno też wzmożony wysiłek i więcej pracy.
Dariusz Dobrowolski, brat Albert.
No ja jestem zawsze optymistycznie nastawiony. Ja tak króciutko tylko opowiem, jak było w czasie powodzi u nas, prawda, to co teraz, to jest nic, prawda. Myśmy przez półtora miesiąca z tych wszystkich dobrodziejstw mieli tylko gaz, prawda, i codziennieśmy organizowali dzień, a wtedy miałem 160 osób w placówce. I to był lipiec, prawda, i to były te miesiące bardzo gorące, także nic nie można było przechowywać, prawda. Codziennie trzeba było, bo były różne, w różnych punktach Wrocławia były miejsca, gdzie można było pozyskać no wszystko praktycznie, nie? Od wiadra, poprzez wodę, żywność, mięso i tak dalej, nie? Także to w tej chwili naprawdę ta sytuacja, no przynajmniej dla mnie jest naprawdę no znikoma. A ja jestem zawsze dobrej myśli i myślę, że tak jeszcze właśnie razem, jak się trzymamy i też współpracujemy z innymi organizacjami, także to... Ta zima nie będzie straszna.
Zwłaszcza, że Zupa na Wolności, pamiętam zeszłoroczną akcję naszą wspólną, jak rozwoziliście czapki, rękawiczki.
Tak, właśnie ja miałam powiedzieć, ciepłe że ja też uważam, że będzie zupełnie przyzwoicie, jeżeli tylko będziemy pamiętać, żeby się nie licytować w tym pomaganiu, tylko współgrać ze sobą. My jesteśmy małą w porównaniu z państwem, małym kolektywem. Robimy na tyle, na ile możemy, staramy się robić to w miarę dobrze, ale też bardzo chętnie współpracujemy z innymi takimi organizacjami jak my, może mniej sformalizowanymi, które pomagają. Też piekliśmy, oprócz tego, że no to co niedzielę zupa to w ogóle nasza Biblia, ale i piekliśmy w tygodniu po 2000 porcji naleśników, zawoziliśmy na dworzec dla uchodźców, kiedy była taka potrzeba. Wspomagamy streetbusa co roku nasi wolontariusze w różny sposób, także po prostu trzeba w miarę swoich możliwości, bo to jest wiadomo, że musimy po prostu ze sobą współgrać i to jakoś pójdzie.
Współpraca. To najważniejsze zdanie z tego naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo dziękuję za udział w programie. Zupa na Wolności Joanna Drab-Pasierska, Caritas Paweł Trawka, Dariusz Dobrowolski, Towarzystwo Świętego Brata Alberta i Michał Szydłowski, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej MOPS w Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Za chwilę w Radiu Wrocław wiadomości Elżbieta Osowicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.